Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас вранішня катехеза. Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
На віки слава.
Про що сьогодні, отче?
Ну, продовжуємо Gaudium et Spes, цю енцикліку, котра показує на місце, місце церкви в суспільстві, мабуть, так сказати. Lumen Gentium pokazywało nam, jakie ma znaczenie cerkwa współczesnego świtu. Ta Gaudium et Spes pokazuje nam współczesny świt. Jest to próba, jak już mówiłem na początku tego cyklu, jest to próba opisania współczesnego świtu i w jaki sposób cerkwa ma ten świt rozumieć i przyjąć. Także teraz będziemy сьогодні говорити, to jest już ta głowa, która mówi o cerkwi jako ma zadania cerkwi w współczesnym świecie. Сьогодні pochylimy się nad takim ciekawym formułowaniem, by mówili, jak cerkwa pomaga współczesnemu światowi. A teraz pogovorimo pro dopomogu, jaka cerkva prijmaje vid sučasnog svitu.
Što ж, прекрасна тема, отче, передаю вам слово, будь ласка.
Є то дуже цікава тема, бо вона нам показує такий проблем, в який спосіб сучасний світ може на церкву впливати. Вєле проблемів в церкві, які маємо сьогодні, też wynika z faktu, że w różny sposób różne świeczenniki i różne episkopy spoglądają na wse współczesne jakby сказати współczesną dopomogą, wse nowinki, jakie współczesny świat nam przedstawia. I tutaj na przykład fakt, że my сьогодні możemy mówić czy z dopomogą internetu pokazuje nam, że ten internet dzisiaj ma duże, wielkie znaczenie w takich sytuacjach, w jakich znajdujemy się. Możemy kontynuować nasze zustryczy tylko dzięki temu, że wykorzystujemy współczesny progres technologiczny, który pomaga nam ewangelizować w taki sposób. Więc, co może cerkwa przyjąć? W jakim masztabie? Encyklika mówi, doświad minułych stolic, naukowy progres, bogactwa, zakładeń w różnych formach ludzkiej kultury, a tutaj problem inkulturacji także pojawić się, o którym będziemy także mówić, czy jest jak i pewniejsze przejawiając się przyroda samej ludyny i wykrywając się nowe szlachy do istyny, to wszystko przynosi korzyść i cerkwi. Pierwsza fraza tego podrozdziału nam pokazuje, że wszy ten progres i kulturny, i technologiczny może dopomóc cerkwi. Адже вона від самого початку своєї історії навчилася виражати Христову благовість, використовуючи поняття і мови різних народів. А крім того, старалася пояснювати її за допомогою мудрості філософів, щоб пристосувати Євангеліє, наскільки можливо, як до розуміння загалу, так і до потреб мудреців. I takie przystosowane do zdібності різних людей проповідування об'явленого слова має залишатися правилом усякої евангелізації. Бо таким чином у кожному народі прокидається здатність по-своєму виражати Христову благовість, а потім з тим розвивається живе спілкування між церквою і культурами різних народів. Щоб це спілкування зростало насамперед в наші часи, коли швидко змінюються обставини, а особливо міняється спосіб мислення, Церква потребує допомоги тих людей, віруючих чи невіруючих, які живуть у світі, знають різні його інститути і системи і розуміють їхню внутрішню суть. Завдання усього Божого народу, передусім пастирів і богословів, з допомогою Святого Духа прислухуватися до різних голосів сучасності, розпізнавати і пояснювати їх, а також оцінювати їх у світлі Божого Слова, щоб об'явлену правду можна було глибше сприйняти, краще зрозуміти і більш відповідно подавати. Тут появляються в тим фрагменті такі два дуже-дуже важливі елементи, котре показують, як вони допомогли розвідковій церкві і допомогли евангелізації. Перше то є мови, а друге то є культура, філозофія. Філозофія і культура зв'язана з тим. Перша справа – мови. Сучасна церква, і вже це показує Собор Ватиканський II, потребує не тільки ритуальної практики віруючих, котрі з ваги на те, що в традиції вони в релігійні завжди були виховані і заховували релігійний підхід до віри, церква цей етап, можна було би сказати, закінчила своєго розвідку, закінчила в спосіб такий дуже-дуже виразний в Соборі Ватиканським II. Бо оказалося, що люди, які приходять до церкви, взагалі не розуміють того, що до них промовляє літургія. Не розуміють літургії. Розуміють якісь жести. Якщо є якийсь добрий священник, то він може то об'яснити. І в цей момент є більш свідоме переживання релігії. Але що це сучасна людина, котра є вихована, котра знає багато язиків, котра також знає сучасний світ і використовує цей сучасний світ, котрий через факт, що вона, наприклад, вміє читати, може пізнавати різні культури, різні системи філософічні, та сучасна людина потребує зі сторони церкви людей, котрі будуть в язику філософії, соціології об'ясняти певні процеси, котре в церкві можна споткати. І також об'ясняти самого Ісуса Христа в спосіб такий, що можна було побачити, що цей Ісус Христос є також тотожний з нашим життям, з нашими переживаннями, з нашими проблемами. Щоб літургія не була певним скансеном. Розумієте слово скансен? Скансен – то є слово, котре показує нам певний музей старих традицій. І ten музей старих традицій, owszem, дуже є цікавий, але ти, jeśli wchodzisz w muzej, наприклад, takie Pyrogowo w Kijewie, Pyrogowo, muzej, który mi dużo, dużo podobається, bo jest to muzej, w którym dużo harny sposób zachiszczone stare chaty, дуже напоминали мені мої хати моєї дитинства, коли я бував у своїй бабушці в селі. І там в селі я навіть жив в хаті, яка була прикрита соломою, хаті, яка була збудована з дерев'яних балів, яка була потім покрашена вапном на такий синій колір, щоб захищати перед насікомими. То було незабуваємо враження, яке залишилось мені до кінця життя. Ну, але я сьогодні вже в такій хаті не живу і не буду жити. Якщо я входжу в скансен, то також в тому скансені я можу побачити, споглянути, як люди давні жили, як трудились, як було тяжке життя. Але я зі своїм менталітетом, зі тим фактом, що я привик комфорту, привык к теплой воде. В часах, когда бабушка там жила в этой хате, не было теплой воды в кране. Каждую шклянку воды треба было принести с колодца, правда? На счастье, колодец не был далеко, и можно было достаточно швидко принести воду на все. И чи я бы хотел жить в таком селе? Я, мне очень подобается и природа, и то такое постоянное життя в природе. Дуже, дуже мне подобается. Часами люблю так побыть, но с тижня не могу побыть, але целое життя. Подобно, то есть такая аналогия, которую можно застосовать до, теж до религии. Можно споглядати на релігію як на річ, котра вимагає постійного об'яснення. Бо релігія, котра не зміняє своєї мови без зовсім, стається трохи некомунікативна. Тут напоминаю одразу Кирила і Методія. Тих двох великих евангелізаторів треба пам'ятати, то є 7 століття. Перед тих евангелізаторів слов'янських народів. Вони прекрасно розуміли, що слов'янський народ, щоб мог бути евангелізований, повинен бути евангелізований мовою зрозумілою для того народу. Треба пам'ятати, що в історії слов'янські народи були в постійній такій опозиції до більш цивілізованих народів, римського народу, німецького народу чи французького народу. Те народи завжди показували свою вищість над слов'янськими народами. Тому народи не приймали культури, мови і обичаїв тих народів, тому що боялись втратити свою тотожність, національну тотожність, свою мову, свою культуру. І то було постійне напруження. Тому що народи і римляні спочатку, а потім Германії хотіли ті народи слов'янські підпорядкувати собі і трактували ті народи як народи гіршого гатунку. Więc зрозуміло було, що якщо прийдуть евангелізатори з тих народів на Словаччину і будуть говорити латинською, німецькою чи якимись другими мовами, то не зостане прийнято. І це зрозуміли Кирил і Методій. Кирил і Методій, котрі побачили, що можна було дійти до тих народів, треба з ними говорити з мовою, яку вони розуміють. Щоб зрозуміли, що церква не хоче їх підпорядкувати політичним впливом, а що церква хоче дати їм Євангелію в мові для них зрозумілий. І пам'ятаю, і ото маємо перший момент, в котрим мова служить євангелізації, в котрим Кирил і Методій виконують велике діло перекладу і священного писання, і перекладу і всіх літургічних книг на мову зрозумілу для слов'янських народів. На старослов'янський язик, створюють новий алфавіт, який має свої корні в грецькому алфавіті, кирилицю, яка допомагає записувати ту мову в одребному алфавіті, не латинському алфавіті. Все це допомагало, щоб це християнство бізантійське дуже швидко починало розвиватися. І то християнство бізантійське, яке було як би таким християнством, яке становило таку рівновагу для західнього християнства, яке було часами використоване до того, щоб підпорядкувати собі конкретне народи. І Кирил і Методій з благословенням папи римського це все зробили. То в церкві було. Ця церква це дуже добре розуміла. І не старалася того в якийсь спосіб протидіяти. Хоча ці Кирил і Методій мали багато ворогів в Ватикані, і однак їх a misja i ich wielka praca została przyjęta i rozwijała się i posłużyła cerkwi, posłużyła Ewangelii. I na obrót, właśnie ta praca Kryla i Metodia potem nadała cywilizacyjny podszturch słowiańskim narodom. Słowiańskie narody dziaka mowie i dziaka chrześcijaństwu, jakie było pewnym kodeksem powiedzinki, socjalnym kodeksem, pewną konstytucją, można byłoby wskazać, te narody dziaka chrześcijaństwu, które przyjęli już w 10. wicji, w 988 roku, te narody mogą rozwijać się, ale i cerkwa też mogą rozwijać się. Mogą dojść do jak najszybszych i najszerszych, jak najszerszych, można powiedzieć, najszerszych grup ludzi. Ta pamiętacie, że Wielkie Kniażystwo Morawskie, bo Wielki Kniaż Morawski zaprosił Kryla i Metodia do ewangelizacji, to Wielkie Kniaźstwo Morawskie obejmowało Słowaczynę, częściową krainę, Polszę, potem niższe też Chorwacja i do piwnicznych częstym Bałkańskiego Ostrowa dochodziło. Tak, to jest pierwszy element. Element mowy, który dopomagaje rozwitkowi cerkwi, dopomagaje. I teraz drugi moment, jest jeszcze sobie tak, że produżowaty, jakie znaczenia ma mowa dla współczesnej cerkwi, czyli element kultury, bo mowa to jest sposób wyrażania okurzającej dzisności w sposób materialny. Mowa pomaga te duże, duże dobre rozumity. I w współczesnym świecie ta mowa też dopomogła i dała taki podszturch współczesnej cerkwi, żeby ta cerkwa mogła być przeżywana bardziej świadomo. Bo kiedy Sobór Watykański II jeszcze nie pieryklaw liturgicznych knik na współczesne mowy, ale Sobór Watykański II dał jak taki zielony świt na to, że mogła się zdjęcić się, szybko pisła konstytucję o liturgii, która była jaka pierwszej konstytucji Soboru Watykańskiego II, która mówiła się o tym, że cerkwa odkrywała się na to, żeby liturgia była zrozumiała mową współczesną. I dzięki temu cerkwa mogła dziesno na nowo jak gdyby ewangelizować. Dzięki temu, kiedy liturgia stała się zrozumiała, ta liturgia staje się bardziej świadomo przeżywana i zaczyna tworzyć chrześcijan świadomych swojej wiary. Chrześcijan, którzy pamiętają z jednej strony jeszcze latyńską mowę, ale jej kompletnie nie rozumieją. Latyńska mowa nie jest prosta i trudna jest z uwagi na to, że jest to mowa, o której nikt nie mówi. Znać tę mowę tylko dla liturgii nie dopomaga rozumieniu tej liturgii. Taki ciekawa rzecz, na przykład w Starym Zawicji, liturgia raniejsza była liturgią, która była sprawowana tylko w jewryjskiej mowie. Jezus Chrystus nie mówił jewryjską mową. Jezus Chrystus mówił aramejską mową. Dopiero kiedy liturgia była przewidziana na aramejską mową, ale z drugiej strony ten jewryjska mowa, która ostała się w psalmach, w knigach Wielkiego Zawietu, Starego Zawietu, ta mowa jewryjska, jak gdyby było ciekawe, dzięki tej mowie jewryjskiej liturgicznej państwo Izrael mogło odnowić jewryjską mowę po 48 roku. Dzięki jewryjskiej wersji liturgicznej Świętego Pisania. Jest to też ten korzyść z obu stron, prawda? Nie, spoglądając na współczesny czas, liturgia, którą my sprawujemy w mowach narodowych, nacjonalnych, teraz już, że liturgia jest w pełni zrozumiała, więc daje nam możliwość, duszpasterzom daje wielką możliwość tego, żeby mogli one objaśniać tę liturgię. Bo jeśli ty rozumiesz tę liturgię, w tej moment możesz w lekki sposób objaśniać. Nie trzeba przewodyty. Nie trzeba przewodyty słów Dominus Vobiscum, latyńskim mowoju, bo już, że ona jest przewidziana, Gospodź z wami, że my jasno rozumiemy. Ja sam rozumiem na przykład i ja dużo wdzięczny temu, że ja mogę modlić się polską mową. Ja czasami maluję latyńską mową, tym bardziej, że ja dosyć dobrze znam latyńską mowę, ale nikoli nie będę przeżywać tej modlitwy osobisto i głęboko w drugiej mowie, nie w mowie, w której ja narodziłem się, a w jakiej wychowawcy. Ona emocjonalnie mnie nadzorkaje i pozwala wyjść w głębinę znaczeń, słów, które wyrażają modlitwa, kiedy ja to rozumiem, kiedy te słowa grają we mnie i z moim doświadczeniem mojego życia, które jest nierozrywno związane z mową, ta modlitwa i w czasie takiej liturgii staje się zupełnie drugą modlitwą, osobistą modlitwą, moim osobistym uczestnictwem w tej liturgii, bo ja uczestniczę w tej liturgii swoim ciałem, ale także i swoim życiem. Bo kiedy ja słyszę słowo, które mówi mnie o konkretnych sytuacjach mojego życia, w tym momencie to słowo ono graje z moim życiem. Zjednuje się z moim życiem. Ja zjednuję z liturgią, zjednuję z tym mistycyzmem Jezusa Chrystusa prysutniego w czasie liturgii. To jest to, co dał nam Watykański Sobór i co dała nam cywilizacja, pozwalający nam w sposób duże toczny, duże czytki taki przewesty z jewryjskiej mowy, na przykład Święte Pisanie. Chociaż pierwszego przewodu dokonał nam, to też jest ciekawe, pierwszego przekładu z hebrajskiej i greckiej mowy, kto dokonał? Święty Hieronim. To też było na tamte czasy rewolucji. W cerkwi greckiej na przykład wszyscy mogli sobie spokojnie czytać i słuchać Biblii i Ewangelia grecką mową. Ale tym bardziej, że to była także i Wietki Zawiet, był też przewidziany na grecką mowę, Septuaginta, jest to taka wersja Wietkowo Zawitu, przewidziana dla Jewryjów, którzy już nie rozumieli jewryjskiej mowy. I Septuaginta tutaj nam daje możliwość zrozumienia, że ta mowa mogła iść do bogacioch Jewryjów, którzy już zagali nie rozumieli ani jednego słowa jewryjskiej mowy, znali tylko grecką mowę. Grecka mowa, która w czasach Jezusa Chrystusa była taką mową, jak dzisiejsza angielska mowa. No potem to miejsce greckiej mowy zajął latyńska mowa. Także tutaj mamy dużo jasno i konkretno wskazane i pokazane, jakie znaczenie ma mowa dla rozumienia religii, dla rozwitku religii. Biblistyka mogła rozwinąć się dopiero w czasie, kiedy można było przewieźć na nowo z jewryjskiej mowy na współczesne mowy, nowy i stary zawit. I ta biblistyka nabrała zupełnie nowego znaczenia. I wiele niezrozumiałych pasusów z Biblii było na nowo odczytanych. Dzięki czemu? Dzięki nowemu przekładu. Jak ważliwa jest mowa. Ale żeby można było przekładać w sposób efektywny, trzeba także znać mowy, znać specyfikę mowy. Trzeba tutaj wkluczyć także naukowy podchód do mowy, do mowlenia, do rozumienia mowy, do formowania mowy. Zwidki ta mowa przyszła, jakie obyczaje z sobą nese. Все це є дуже, дуже, дуже важливе. Це є безграничне значення, яке має сучасна наука, především наука, філологія, чи наука о мові, о слові, для сучасної релігії, для розуміння сучасної релігії. І то тільки мова, як багато дає. No, także nowe переклади, naukowe переклади, krytyczne переклади, коли маємо до czynienia z багатьма na різними пасусами, бо треба пам'ятати, що Святе Письмо не було, не дійшло в оригінале до наших часів. До наших часів дійшли тільки копії і переклади, переклади. Więc krytyczne wydania Świętego Pisania to jest takie wydania, które zrównuje różne tak zwane manuskrypty, czyli różne kopie Nowego i Wielkiego Zawitu, zrównuje na przykład z przewodem syryjskim Świętego Pisania, na przykład koptyjskim przewodem Świętego Pisania. Mój profesor, który nauczał mnie jewryjskiej mowy w seminarii, on znał perfekt nie tylko jewryjską mową, ale także i koptyjską, i syryjską, i jakieś tam jeszcze pewne elementy arabskich mów, że można było zrównać te mowy w formułowaniu najbliższemu oryginału tekstu Świętego Pisania. I tutaj pojawia się egzegeza. Egzegeza, która w taki poważny sposób została zapoczątkowana w Germanii, o tej Germanii, o której byśmy chciał mówić, prawda? Egzegeza, która pojawiła się w środowiskach protestanckich, bo to protestanty dużo silno pochylili się nad Świętym Pisaniem, bo kiedy Luther skazał solo scriptura, solo fide, solo scriptura, tylko wiara i tylko pismo, w ten moment trzeba było zająć się tym pismem na stilki, na co można było z nim pracować. Nie ma liturgii w luterańskiej cerkwi, w zmyśle liturgii katolickiej. Nie ma liturgii, bo liturgia jest latyńską mową i pojawiają się współczesne mowy. W protestanckiej cerkwi nie ma tego elementu mistycyzmu. Dlatego oni byli zmuszeni do tego, żeby pochylić się nad Świętym Pisaniem, żeby to Święte Pisanie dało nowy, jak gdyby nowy spogląd na okurzającą dziedzictwość, żeby ona stała się bliska i stała się osobistym przeżywaniem każdej ludyny. Dlatego trzeba było przeklasty wszystkie Biblię i biblijne książki na mowę zrozumiałą. Zrozumiałą. I to też jest. I wtedy pojawiła się egzegeza. Egzegeza protestancka, która dla nas, przychodni, jest dopomogą w egzegezie katolickiej. Bo tam pojawiły się konkretne instrumenty, pojawiły się konkretne metodyka rozumienia Świętego Pisania. Pojawiły się takie terminy jak Sitzleben na przykład. To znaczy miejsce i życia, które ustawiało słowa Jezusa Chrystusa w konkretnym suspistwie, w konkretnym czasie i w konkretnym miejscu. I jeśli chodzi o kukil, prawda, to trzeba zrozumieć też, że ten kukil, który jest w Izraelu, jest zupełnie drugi czym ten kukil, który mają na Ukrainie. Ale jeśli my rozumiemy, w jaki sposób ona nazywa się, jak wygląda praca na ziemi w czasach Jezusa Chrystusa, w ten moment można jakoś bliżej rozumieć te słowa, które mi kierował do konkretnych ludzi, żyjących w konkretnych miejscach, żyjących w konkretnym czasie i w konkretnych usłowiach. To jest jedna tylko z elementów egzegezy. Tam są jeszcze inne elementy, ale nie będę tutaj obchorował. Trzeba by było zapytać jakiegoś biblisty, żeby objaśnił wszystkie elementy egzegezy, które zachodni cerkwi katolickiej dopomagają tworzyć instrumenty, pomagają nam pomagajući nam rozumiti zosim po drugom usješteno pisanje. Pojavljaju se takie velike djeva, jak naprijed interlinarni preklad. Reč duže cikava. I v tem interlinarnim prekladzi každa ljudina može pobačiti, počuti, v jaki sposób v originale jakieś słowo zvučilo i što by mogła takoż sama próbowati cej fragment zrozumieć. Ale i tak najważniejsze jest, żeby to słowo, które do nas promawiaje, było słowem zrozumiałym. Żeby my w tym słowie mogli znajdować siebie, znajdować swoje życie, znajdować swoje przeżywania. Żeby to słowo nie było jakimś tylko magicznym zwukom, który wywołuje jakieś tam asocjacje. Nie, żeby to słowo było cudownym, cudownym słowem, które wciszaje, podkrypluje, pomagaje zrozumieć, współczesny świetli Słowa Bożego, Ewangelii, świetli nawet Wietkowo Zawitu. Dla nas Święte Pisanie jest to natchnęna księga, wdochnowiona natchnieniem Świętego Ducha. I przekłady też są natchnione. Na przykład pierwszy przekład Świętego Hieronima ze Starego i Nowego Zawitu, tak zwana Vulgata, uważana jest przez cerkę głównym przekładem z mów oryginalnych na latyńską mowę i jest natchnionym przekładem. Ale żeby ona było czytać Vulgatu, trzeba znać latyńską mowę. No, probaczcie, kto z was zna latyńską mowę? Na styrki, żeby czytać Ewangelię latyńską mową. Ja troszeczkę czytaję, to już rozumiem trochę latyńską mową, ale też czytaję, rozumiem nie do końca i wse. Tak, że dawać jaka wielka dopomoga, żeby to słowo stało żywym i stało dopomogą dla konkretnych ludzi, żeby to słowo zaczynało żyć swoim życiem. Każdy teraz może kupić sobie Biblię, Święte Pisanie w mowie, która jest dla niego zrozumiała. Ja pamiętam czasy komunizmu, kiedy Święte Pisanie nie można było kupić w kniharni, bo było zapreszczone. Dopiero w 60-tych rokach ja miał swoje święte przyczasy pierwszy raz w 68 roku. I na pierwszą rocznicę przyczastia ja otrzymał pierwsze wydanie Nowego Zawitu polską mową w nowym przekładzie. Nie w przekładzie, jest też taki stary polski przekład, nazywa przekład dwójka, napisany staropolską mową, która nie do końca jest zrozumiała, a ja otrzymał współczesną mową przekładany Nowy Zawit. To dla mnie, ludyny, która miała 10 roków, ja był pierwsza licznica Pisma Świętego Przyczastia, dla mnie to było słowo, które było dla mnie, no, jak zaczynał czytać Ewangelię. Ja czytał dużo bahato książek i Ewangelię też przeczytał. Było wielkim odkryciem. Religia stała zupełnie po drugom, zaczynał spowiadać na religię, bardziej świadomo. Także ja dużo wdzięczny za to, że cerkwa wykorzystuje współczesny progres w filologicznych nauk do tego, żeby ja mógł rozumieć Święte Pisanie. To jest wielka rola mowy. Mowy, która ma wielkie znaczenie dla rozumienia, przeżywania swojej prysutności w cerkwi. Egzegeza, która dopomogła bahaciom ludziom poświęcić swoje życie na próbu zrozumienia i przybliżenia Ewangelia do ludyny, jest pierwszy taki element. Drugim elementem, dużo ważnym jest możliwość czytania historycznych knig chrześcijańskich. Ja bym zresztą tutaj mówił o tak zwanych atcach cerkwi. Atcy cerkwi zaczęli być tłumaczeni w taki sposób szeroki i masztabny dopiero pisma Soboru Watykańskiego II. Do tej pory były przekłady dla naukowców, prawda? Naukowcy, którzy zajmują się tak zwanym patrologią, to jest taka nauczanie o ojcach cerkwi, patres grecką mową, atec, logos, słowo, nauczanie. Patrologia, która daje nam możliwość baczenia chrześcijaństwa pierwszych wieków chrześcijaństwa, z jednej strony. Z drugiej strony daje nam możliwość pobaczenia, jak to słowo nie zastariło. Jest postino aktualne, jest współczesne, jest, można widnieść słowo ojców cerkwi do współczesnych czasów i ono tak samo odpowiadaje na wszystkie przeżywania, jakie my mamy. Ale trzeba było to zrównać, to zobaczyć. Trzeba było tych ojców przeczytać w mowie, która jest dla mnie zrozumiała. Bo ja mogłem nauczyć się greckiej mowy, starogreckiej mowy i czytać sobie Orygena na przykład, czy wielkich, czy światowo Augustyna, chociaż Augustyn pisał latyńską mową, to już mogłem już czytać, prawda? Ale trzeba nauczyć się latyńską mowę, żeby czytać tych ojców, ale mamy ich teraz gotowych w współczesnej mowie. Duże hano perewedynych, z komentarzami. I możemy zobaczyć, jak żywe jest to chrześcijaństwo pierwsze wieki chrześcijaństwa, jak żywe ono jest, jak ono jest bliskie nam. Bo trzeba pamiętać, że to ojcy cerkwi nie pisali swoich kateches jako knik do nauczania studentów, tylko swoje katechezy wygłoszowali konkretnym ludziom, którzy mieli konkretne swoje potrzeby. To byli duszpasterzy. Orygen, który zrównał, wielkie dzieło zrobił, on zrównał różne Ewangelie. Ten Orygen czynił to dla tych ludzi, którzy umieli czytać. Dlatego pamiętacie, że to nie bardzo umieli czytać w tamtych czasach, w czasach pierwszych wiekach chrześcijaństwa. I Augustyn, i Tertulian. Możemy ich znać, możemy ich czytać, możemy zachopić z ich nauczaniem dzięki temu, że my dzisiaj mamy współczesny przekład, dobry przekład z komentarzami, które pomagają nam. Oto taki krótki przykład, ja tylko pokazał, jak duże ważliwe dla cerkwi jest i zawsze będę dla cerkwi. Jeszcze o współczesnych progresach jeszcze postarałem się pogovorić dla współczesnej cerkwi. Tak że, drogie bracia i siostry, nie udziwiajcie się, że cerkwa stara się jak najbliższe przybliżyć nam, każdemu z nas, przybliżyć swoje nauczania w oryginalny sposób, w oryginalnej mowie, która jest przewidziana na współczesną mowę. Dzięki temu możemy sami także wejść na tę drogę progresu i drogę rozumienia bliżej głęboko cerkwi i przede wszystkim wejść na drogę, w której możemy to bogactwo cerkwi pierwszych wieków, nie tylko pierwszych wieków, zobaczyć, przeżywać, radować się tym i podtrzymywać. Żeby nam pomagało także tę cerkwę baczyć i jak ona dużo nam pomaga we wsiomu. Tak że nadzieję, że będę podążywać tę temę w następnym tygodniu. Niechaj Gospodzie was błogosławi i daje wam dużo wdzięczności dla cerkwi, która robi wszystko możliwe dla tego, żeby nasza chrześcijańska dziejność była krasiwsza, prекрасніша.
Супер, дякую, отче. Це була катехеза від отця Міхала Бранкевича. Слідкуйте за оновленням, дорогі слухачі. Сьогодні наш YouTube поповниться черговими програмами з нечерговим змістом з отцем Міхалом Бранкевичем. Також це стосується, звісно, що нашого офіційного сайту radiomaria.org.ua. Будь ласка, підписуйтеся на наші соціальні мережі та на наш YouTube-канал, ставте уподобайки та ширте в соціальних мережах. Не забувайте, що один ваш лайк – це плюс 10 переглядів, тобто плюс 10 чоловік, які зможуть почути, побачити Слово Боже. Це дуже велика місія. Отже, дякую за вашу прекрасну катехезу. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!